Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Indeks. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam panią.
Jak po burzy.
Wszystkich państwa. No właśnie, taka pogoda.
U pana i w mieście. Wiemy, że około 50 razy straż pożarna wyjeżdżała. Coś pan mówi o jakichś większych stratach?
Niestety są straty wynikające z tego, że część zieleni w mieście uszkodziła samochody. I po raz kolejny jesteśmy z odwiecznym dylematem i problemem, czy w niektórych miejscach jednak nie doprowadzić do tego, że drzewa zostaną wycięte i nasadzone nowe, ponieważ te, które są czasami zaczynają zagrażać bezpieczeństwu. Oczywiście odezwą się zaraz zwolennicy zieleni, mówiąc, że to będzie już straszna tragedia i być może dopiero jak stanie się wielka tragedia, że w którymś samochodzie ktoś będzie i spadnie na niego takie drzewo, wtedy się opamiętamy, bo jednak ja jestem zwolennikiem, żeby w niektórych miejscach po prostu doprowadzić do przycinki, wycinki, być może nasadzenia mniejszych drzew, bo to jest problem dla wszystkich od razu po uszkodzeniu każdego samochodu, nie tylko i wyłącznie dla właściciela, ale również dla miasta.
A mieszkańcy zwracają się o odszkodowania do miasta?
Oczywiście zwracają się o odszkodowania do miasta. Miasto te odszkodowania, jeżeli są zasadne, wypłaca, bo jest ubezpieczone na taką okoliczność. Oczywiście to, jak każdy z nas pewnie wie, jak, że tak powiem, szkodowość wzrasta, to wysokość składki ubezpieczeniowej automatycznie również rośnie, więc te odszkodowania wypłacamy my wszyscy, mieszkańcy miasta Zielona Góra, bo to z naszych pieniędzy są one wypłacane, a nie z jakiegoś innego miejsca. Nie ma innego funduszu, który by nam na to pozwalał.
A jak to jest z tymi odszkodowaniami? Jeszcze dopytam, bo są takie sytuacje zwykle bardzo złożone. Właśnie komuś upadł konar drzewa na samochód, idzie na policję, policja odsyła go do właściciela drzewa, czyli właśnie na przykład miasta, a miasto mówi, to drzewo było zdrowe. Czasem człowiek ma wrażenie, że to ma być chore drzewo i wtedy miasto wypłaci odszkodowanie, a zdrowe drzewo już nie.
To my jesteśmy ubezpieczeni, odsyłamy do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel, jak tam pewnie ci, którzy znają się i mieli kiedykolwiek styczność z ubezpieczycielem, to wiedzą dokładnie pewnie to samo, co ja, że oni są zawsze bardzo mili i uprzejmi w momencie, kiedy trzeba zapłacić składkę, a kiedy trzeba skorzystać w drugą stronę, bo trzeba coś odzyskać, to... żeby nie przesadzić, ta uprzejmość chyba jest troszkę mniejsza, więc łatwiej unikać takich sytuacji i jednak podejmować decyzje, bo mieszkańcy do nas zgłaszają te sygnały mówiące o tym, że proszą o wycinkę, no to my oczywiście rozpoczynamy procedurę, nie zawsze ona się kończy sukcesem, bo często jednak jest jakiś protest, który wpływa na to, że tej wycinki nie ma. Dopiero jak drzewo się połamie, no to wtedy dopiero sprzątamy, tylko to jest jakby musztarda po biedzie i nie wszyscy są tym zadowoleni, a życie toczy się dalej, nie znosi pustki, więc robimy problem wszystkim po kolei.
Najlepiej nie parkować przy drzewach, tak się mówi. Nie zawsze jest
tak,
wyjście.
Jak sobie popatrzymy w mieście, to tak
łatwe.
Nie będzie łatwe zaparkować, żeby gdzieś niedaleko nie było drzewa. I to tak, to nie jest takie proste, jakby się wszystkim wydawało. Oczywiście trzeba po prostu na to zwracać uwagę, patrzeć i moim zdaniem jednak prowadzić tą pielęgnację polegając na tym, że wyciąć jedno drzewo, być może nasadzić w tym miejscu jakieś mniejsze, które po prostu no nie będzie zagrażało bezpieczeństwu.
To jest delikatny temat. Będziemy jeszcze wracać pewnie jesienią do tego. Wtedy też pojawiają się takie nawałnice.
W każdym momencie odpukać, kiedy pojawiają się różnego rodzaju wyładowania atmosferyczne. Oczywiście mamy problemy inne, bo nie tylko i wyłącznie kwestia tego, że drzewa, również kwestia nadmiaru wody, która jest, bo nasz system, zresztą jak każdego miasta, niestety nie jest przyzwyczajony i przystosowany do takich opadów, jak są. Mamy kilka miejsc w mieście, z którymi nie dajemy sobie rady. Myślimy o poprawie tak zwanej kanalizacji deszczowej, ale to oczywiście, cóż, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, które wymyślili Fenicjanie i na nie wszystko nas stać. Tych problemów jest dużo, choćby nawet taki pewnie, który będzie teraz szybko i często wracał, to w nowej części miasta, tam gdzie są bloki wybudowane w Łężycy, tam niestety ten problem występuje bardzo często w zalewania. Po prostu tam jest nie najlepiej rozwiązana właśnie sytuacja z kanalizacją deszczową i to bez inwestycji dużej tam się też nie uda nic nam zrobić.
A miasto będzie próbowało pozyskać fundusze unijne? nie?
Jest taka szansa, żebyśmy na deszczówkę
województwo
dostali.
Lubuskie radzi sobie, zdaje się, całkiem nieźle z takim systemem przeciwpowodziowym, tak zapewniał Urząd Marszałkowski, że jesteśmy dość bezpiecznym województwem. No,
generalnie,
dzięki finansom unijnym właśnie.
Generalnie mówi się, że jesteśmy bezpieczni, natomiast prawda jest taka, że Odra, która kiedyś była drogą żeglowną, teraz ta klasa żeglowności jest gorsza i to nie jest kwestia wałów, moim zdaniem, to jest kwestia tego, że my Odry jako takiej od wielu, wielu lat już nie pogłębiamy, nie regulujemy. Kiedyś to było standardem, a teraz niestety, że tak powiem, zaprzestaliśmy i stąd się bierze problem jakby no, możliwości powodzi w województwie lubuskim i w tym również zagrożenia Zielonej Góry, która już jest miastem nad rzeką.
I do Odry jeszcze wrócimy, bo takie pytanie słuchacza pojawiło się, ja przypominam, że za chwilę można dzwonić 68 326 9696 i wysyłać maile prezydent@wzielonej.pl. A czy była burza, panie prezydencie, przed chwilą na spotkaniu z mieszkańcami w sprawie Placu Powstańców Wielkopolskich?
Tak, przepraszam za spóźnienie. Ja, rozmawialiśmy, bo to rozmowy się toczą już od wielu, wielu lat między nami. No cóż, strony mają troszkę odmienne zdanie na temat tego, co mogłoby tam być. Ja jestem zwolennikiem, żeby tam to miejsce zagospodarować i żeby powstało coś w tym miejscu. Osoby, które tam mieszkają, zdecydowanie wolałyby, żeby już tam nic nie powstawało i no, staramy się przedstawiać swoje własne argumenty. Nie zawsze nam się udaje dojść do porozumienia, bo tu akurat są dwie strony, które mają różne zdanie w tym zakresie. Dlatego też ja też staram się im przypomnieć, że to zostało rozstrzygnięte przez Radę Miasta, czyli przez przedstawicieli mieszkańców, którzy w głosowaniu podjęli decyzję, aby w tym miejscu jednak coś powstało i coś zostało wybudowane. Działka została sprzedana za duże pieniądze, bo cena 1000 zł za metr kwadratowy to jest naprawdę bardzo wysoka cena. Myślę, że jedna jak nie najwyższa osiągnięta w Zielonej Górze ze sprzedaży. Ja życzyłbym sobie tego, żeby to zostało zagospodarowane, bo wierzę w to, że jak coś powstanie w tym miejscu, to też otoczenie zyska. Niestety jest problem życia i funkcjonowania w centrum miasta, no bo jeżeli ktoś chce żyć i mieszkać w centrum miasta, musi zdawać sobie z tego sprawę, że te warunki życia mają swoje utrudnienia, choćby związane z parkowaniem, z dojeżdżaniem, z imprezami, które się dzieją, z zamykaniem ulic w centrum, z bachanaliami, z winobraniem, z muzyką, która gra. Więc cóż, ja też...
Z tym, że budynków będzie przybywać się właśnie,
to
a nie
też zmienia się kształt, zmienia się przeznaczenie tych budynków. Kiedyś to w większości były mieszkalne, teraz w niektórych są już biura porobione, jest jeszcze mieszkanie, jest biuro i zaczynają się problemy, bo mieszkańcy mówią, że no, ktoś obcy zaczyna się kręcić, bo oni by nie chcieli i tak dalej, i tak dalej. No niestety, tego się uniknąć nie da.
I tak pan przekonywał mieszkańców dzisiaj? I czy udało się przekonać?
Ja myślę, że nikt nas nie przekonał, ani ja ich nie przekonałem, ani oni mnie. Strony mają swoje własne zdania i powtórzę, że nas w pewnym sensie kiedyś już rozstrzygała Rada Miasta w głosowaniu, podejmując decyzję, że w tym miejscu warto, żeby coś powstało. Choć ja twierdzę, że jak coś powstaje nowego, udaje się coś reaktywować, to tak jak zobaczmy rektorat, który powstał w centrum miasta. I jak zmienia się obraz, jakby to oddziałuje na pozostałe części, które tam no, powoli, ale systematycznie się zmieniają, odzyskują blask, więc tego sobie wszystkim bym życzył. Tu mieszkańcom zaproponowałem wariant, który raczej ich nie zadowala, bo ja zaproponowałem, że to w takim razie ja może wezmę te mieszkanie od nich i dam im mieszkania gdzieś innej części miasta, nie w samym centrum, które będą mniej uciążliwe, to ich w pewnym sensie nie satysfakcjonuje. Oni chcą mieszkać w centrum miasta, natomiast nie chcą mieć tych uciążliwości, więc no, ta propozycja moja nie zyskała akceptacji, że to okej, no, jak to wam wszystko przeszkadza w tym miejscu, no to poszukajmy tego miejsca gdzie indziej, gdzieś na obrzeżach miasta, gdzie będziecie mieli w zieleni po prostu już bardzo dużo i nie będzie wam to w żadnym wypadku przeszkadzało, mniej sąsiadów, to nie. Tu nie zyskało to akceptacji, więc to co mówię, no to nie są proste rozmowy, nie są łatwe.
A na czym stanęło ostatecznie?
Ziemia została sprzedana, ja jestem zwolennikiem tego, żeby ta inwestycja ruszyła. Ja naprawdę jestem... wbrew pozorom czasami zdeterminowany do tego, bo uważam, że warto, aby coś powstawało, bo no cóż, gdybyśmy mieli się opierać na tym, że ktoś protestuje i nie wolno nam nic robić, to informuję, że nie powstałaby żadna droga nowa, nie powstałaby żadna nowa szkoła nawet, no bo szkoła, którą budujemy i przedszkole na Zastolowskim też jest oprotestowywana przez część osób. Więc jeszcze niektóre drogi nie powstały, bo patrz, obwodnica południowa też jest oprotestowana.
Ja właśnie chciałam pytać, ale już dzisiaj odpuścimy ten temat, bo
czasu. No, pytanie brzmi, czy my jesteśmy w stanie znaleźć miejsce w mieście, gdzie coś moglibyśmy budować i odbyłoby się bez protestów? Ja twierdzę, że no niestety nie, bo My ostatnio jesteśmy na tym etapie, że wszyscy, jak jeden mąż, jak się zapytamy o rozwój miasta, nowe szkoły, drogi, budynki, domy, to wszyscy jesteśmy za, pod warunkiem, że to będzie u sąsiada, nie u mnie. Czyli jak dochodzimy do konkretnego miejsca, to niestety okazuje się, że jest to protest. Bardzo martwi mnie też postawa radnych, którzy bardzo często starają się zbijać kapitał polityczny, a przerażające jest dla mnie to, że potrafią w jednym dniu mówić mieszkańcom: słuchajcie, to jest straszne, ten prezydent to największy i tak dalej, bo tam nigdy nic nie powinno i tak dalej, a okazuje się, jak sprawdzamy dokumenty, to oni głosowali za tym, żeby tam coś powstało, więc no nie wiem, kiedy kłamią i oszukują. No takich przykładów jest dużo, bo choćby Braniborskie, które jest też słynno protestowane tak, przez mieszkańców, no są dokumenty, które wskazują, że tak, ale radni są zaangażowani tam i mówią, że nie, no to ten prezydent już jest największy kretyn w dziejach historii, jak on pozwolił, żeby cokolwiek tam się zmieniło. A jeszcze nie tak dawno chodzili, prosili, żeby w tamtym miejscu powycinać wszystko i zrobić parking. A teraz mówią, że to ostatnia enklawa zieleni, etc., etc., betonowa Zielona Góra, standardowe hasło, które powtarzają. Więc tak się zastanawiam, kiedy oszukują, kiedy kłamią mnie czy mieszkańców.
Ja też ostatnio o radnych rozmyślałam sobie w ten sposób, bo pan wystawił krzesełko obok ratusza, usiadł sobie, radni też chyba mogliby w swoich okręgach, przecież głosowaliśmy na nich, wystawić takie krzesełka, może ich pan zmotywuje do tego, żeby się mogli przekazać
i też
popytać o pewne sprawy.
Jeżeli mieszkańcy chcą porozmawiać, bo ja jestem gotów do każdej dyskusji podejść i rozmawiać merytorycznie na argumenty, przedstawiać swoje argumenty.
O co pytają mieszkańcy pana na tym krzesełku słynnym już w czwartki o 16?
Ostatnio, a to byłem pod wrażeniem, już nie pamiętam, to był chyba Nigeryjczyk, który mówi, że to jest jego drugie miasto w życiu, bardzo mu się podoba i jest pod wrażeniem tego, co tutaj się dzieje, także w ogóle no takie, że tak powiem, chciał po prostu pogratulować mi tego i to osoba, która jest całkiem no, z innego kontynentu, z innego świata jak dla nas, ale jest zachwycony tym, co się dzieje w Zielonej Górze. Była kwestia działki na Prostej, była kwestia Placu Powstańców Wielkopolskich, była kwestia Morelowej i organizacji ruchu na Morelowej, była kwestia wycięcia drzewa ulicy, już nie powiem teraz, bo w pamięci mi uciekła. Więc to są takie przyziemne sprawy.
Realne problemy właściwie,
tak,
czyli
tak,
to nie
tak,
tylko akcja
tak
taka.
Jak wytnę to drzewo, czy znowu ci, co protestują przeciwko wycince, nie będą chcieli mnie zaraz tutaj na taszkach wywieźć, że znowu wyciąłem jakieś drzewo, bo...
No to
bo tam,
przyjdą jutro o 16:00 powiedzą.
No więc to jest też ten problem, że część mieszkańców mówi, słuchajcie, coś tam zróbmy, a druga część mówi, nie, nic tam nie róbmy. I no cóż, kiedyś trzeba podejmować te decyzje, które nie zawsze są po zgodzie z wszystkimi mieszkańcami. Ja nie będę uciekał, bo cóż, no droga przez park, którą budowaliśmy, też pamiętam protesty, pamiętam osoby, które tam kajdanki do kalorifera się przykuwały u mnie w gabinecie. Natomiast uważam, że rozwój miasta to również budowa domów, to również budowa nowych dróg i musimy na to patrzeć, musimy o tym myśleć. Nie możemy od tego problemu uciekać, bo jak od tego problemu uciekniemy, to w którymś momencie może się okazać, że jesteśmy najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce, że wszyscy nas będą chcieli no, pokazywać jako tych, którzy nie potrafią cokolwiek zrobić. No, mamy przykład blokowania rozwoju miasta, no bo choćby Złoty Dom, który pewnie każdy z nas jak patrzy, to tak się znam, jak cholera jasna,
no tak,
czemu też się stoi.
Do tego tematu.
Tak, ale no,
to jest samo
trzy razy
miasta.
Prosiłem radnych, żeby się zgodzili na to, żeby w tym miejscu było kasyno i trzy razy radni powiedzieli, że nie, bo to będzie miejsce, że tak powiem, ich zdaniem rozpusty i Sodomy i Gomory, no więc stoi puste i pytanie brzmi, no kto na tym wszystkim stracił? Moim zdaniem stracił i deptak, i mieszkańcy Zielonej Góry.
Goście też, którzy bywają
goście,
u nas i widzą serce
cóż,
Zielonej Góry niszczący budynek.
Część osób niestety ma takie, a nie inne podejście. Ja cieszę się, że w tym wszystkim też rzeczywiście czasami udaje się jednak przejść te problemy i rozpocząć inwestycje, bo wiele się dzieje. No. W tamtym tygodniu, dokładnie w piątek, miałem okazję uczestniczyć w czymś, co jest z mojego punktu widzenia bardzo ważne, bo jeszcze w pewnym sensie sentymentalne. Miałem okazję być na otwarciu nowego magazynu w Polmosie, bo wszyscy już w Zielonej Górze myślą, że ten Polmos to tak raczej umiera niż się rozwija,
no właśnie,
a wręcz przeciwnie.
A
wręcz przeciwnie,
nowe miejsce
tak, idzie do przodu, z czego się bardzo cieszę, bo tam w którymś momencie to wisiało na włosku i była niestety taka perspektywa, że Polmos mógł podzielić los polskiej wełny z EFAM-u, Zastalu, Polonu, zakładów mięsnych w Przylopie, czyli zniknąć z mapy miasta. A tu udało się to wszystko ciężką pracą i wysiłkami doprowadzić do sytuacji wręcz odwrotnej. Wybudowany nowy magazyn dystrybucyjny, tam tyle dobra było, że warto popatrzeć.
Ma sentyment, bo pan pracował
tak,
kiedyś w
tym bardziej właśnie, że w Polmosie spędziłem kilka lat swojego życia. Miałem okazję spotkać się znajomych, z którymi kiedyś pracowałem, więc łezka wokół się zakręciła. Wspominam te czasy bardzo miło, więc powód do radości, do dumy, Pomóc Zielonej Górze jest. Nie wszyscy pewnie o tym wiedzą, ale wyborową rozlewamy w Zielonej Górze, luksusową, i to nie jest reklama oczywiście, jeżeli by ktoś się pytał.
Czekam, co pan powie, bo nie możemy promować absolutnie na naszej antenie.
Alkoholu nie wolno w ogóle promować.
Panie prezydencie, musimy zrobić przerwę, posłuchamy chwilę muzyki, można zadzwonić do studia 68 326 9696.
Prezydent na 96 FM.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, studiu Radia Index, i przechodzimy do tej części audycji, w której to słuchacze pytają pana o przeróżne sprawy. W ubiegłym programie były dwa pytania o asfalt na ulicy Kazimierza Wielkiego i o to, kiedy powstanie tanzbuda. I przenieśliśmy odpowiedź na dziś.
Tak, jeżeli chodzi o tanzbudę, jest to w tej chwili na etapie projektowania, czyli projekt jest przygotowywany. Koncepcja mówi o tym, żeby do końca sierpnia uzyskać pozwolenie na budowę, czyli żeby zakończyć te wszystkie elementy. Wtedy oczywiście przetarg, no i rozpoczęcie inwestycji. Tak szacujemy, że jeżeli się uda gdzieś w połowie października rozpocząć, no to już później będzie od wykonawcy zależało, czy uda się dokończyć tego do końca tego roku, czy to się przedłuży, bo to jest duża inwestycja, więc tutaj wszystko zależy od tych terminów uzyskania pozwoleń i oczywiście później od przetargu, bo to kto jak się zgłosi, kiedy, czy będą protesty, czy nie będą. Więc jest to wszystko w trakcie realizacji.
A asfalt?
Asfalt Kazimierza Wielkiego. Tak naprawdę też nie za bardzo wiedziałem, nie za bardzo jesteśmy w stanie zorientować się, o które miejsce chodzi, bo tam z tego, co zrozumieliśmy pytanie, chodziło o to, kiedy znikną kostki brukowe z Kazimierza Wielkiego, i nie wiemy, o który kawałek Kazimierza Wielkiego chodzi, więc jakby ktoś mógł doprecyzować, o który moment chodzi, to wtedy bylibyśmy w stanie się ustosunkować, bo tak jest nam to
sprecyzował pytanie.
Trudniejsze. Mm-hmm.
Czy znajdą się pieniądze, pyta słuchacz, na remont kąpieliska w Ochli, a jeśli nie, to czy ten pomysł można byłoby zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego 2016, gdybym go zgłosił?
Myślę, że remont kąpieliska w Ochli to jest nam potrzebny, bo to ono swoje lata już ma, tylko że budżet obywatelski jest lekko za mały, żeby pociągnąć tą inwestycję.
Nawet wielkie projekty.
Bo to jest kilkanaście milionów złotych. Koszt tej inwestycji tam po prostu też trzeba wreszcie nieckę zrobić z prawdziwego zdarzenia, całe zagospodarowania terenu, i tam projekt były przymiarki, to właśnie było 12 milionów. My szukamy rozwiązania. Myślę, że niedługo też rozpoczniemy jakieś jednak konsultacje i dyskusje z mieszkańcami, bo mamy pieniądze, które chcemy przeznaczyć na takie rzeczy zaplanowane z unijnych środków. I myślę, że ten mieszkańcy mieli, podobnie jak w budżecie obywatelskim, powinni mieć duże prawo i możliwość podjęcia decyzji, który teren zrobić najpierw, który później. Czy to ma być Górka Tatrzańska, czy to ma być Ochla?
Właśnie, bo jest też pytanie o Górkę Tatrzańską. Co z tą Górką Tatrzańską?
No to wszystko,
obietnica pięknego projektu.
Nie, ja nie uciekam od mówienia o tym, i to nie jest obietnica. Wierzę w to, że ona kiedyś będzie realna, tylko to są oczywiście pieniądze, które trzeba wydać. I tutaj też rozmawiamy nie o drobnych, tylko o milionach złotych, nie o budżecie obywatelskim, bo to się tam nie zmieści, tylko o większej kwocie, więc po prostu no, kiedyś trzeba będzie do tego podejść, i myślę, że dobrze by było, żeby mieszkańcy nam odpowiedzieli, czy dla nich lepiej to, żeby to była Ochla jako pierwsza, czy lepiej właśnie Tatrzańska, czy Park Tysiąclecia, czy Lasek Nadodrzański.
Albo żeby... jeszcze coś innego, szukam tego pytania. Mam pytanie do prezydenta, czy powstanie przystań nad Odrą, czy coś tam ruszyło?
No, tam powinna powstać, bo jedną przystań mamy nie w swoich granicach, a nad Odrą tutaj też mieliśmy mieć w Krępie, coś powinno być realizowane, tylko przyznam się szczerze, odpowiem za tydzień, bo nie znam jakby warunków przetargu, jakie tam były i kiedy to ma być realizowane.
Chciałbym skrytykować pomysł graffiti na ścianach dźwiękochłonnych na trasie północnej. Wygląda to beznadziejnie, bez ładu i składu. Czy to prawda, że to był pomysł miasta? Nie można było zaplanować sensownie jakiegoś fajnego graffiti związanego z Zieloną Górą? Pyta słuchacz.
Nie wiem, sprawdzę, bo przyznam się szczerze, że aż tak głęboko nigdy w to nie analizuję. Ja staram się również nie oceniać prasy artystów, bo to już jest jakby rzecz dyskusyjna. Części osób podoba się coś, co rysuje, czy malował Kosak, a inni wolą graffiti. Picassa, i no... jednych i drugich trzeba szanować, a uciekać od tego typu jakby porównań, że to, co zrobił Picasso, to jest po prostu coś, czego nigdy nie jesteśmy w stanie zrozumieć, albo coś, co zrobił Kosak, jest szmirą, hałą, bo
ale
po prostu trzeba się szanować.
Ale pan teraz sztukę graffiti. Wspaniale, no, przez to porównanie.
Ponieważ trzeba pełna jasność, część tego graffiti w mieście, które jest realizowane przez artystów, osoby, które skończyły wyższe szkoły plastyczne.
Tak, no, mamy świetne prace na
jeżeli ktoś ma dyplom ukończenia wyższej uczelni artystycznej, no to jest artystą, bo tak jest jego zawód, więc możemy jakby nie zawsze uważać, że to jest piękne z naszego punktu widzenia, ale nie możemy mówić, że to jest artystyczne zero, bo jeżeli to robił artysta, który ma do tego prawo,
to znaczy, że
widocznie również w sztuce są takie kierunki, których nie do końca wszyscy muszą rozumieć i akceptować.
Jest pytanie o doradców pana prezydenta. Ile prezydent ma doradców? Od czego? Kolejne 6 000 zł dla nowego doradcy to spora kwota. Miasto stać na to? I przede wszystkim, czy to potrzebne, skoro ma pan wiceprezydentów?
Wie pani co,
Sebastiana Ciemnoczołowskiego.
Tak, ale miasto zatrudnia w tej chwili, jak mnie pamięć nie myli, 5 000 osób. Ja staram się, aby ze mną współpracowało w wielu dziedzinach różnych kilka osób, które mają doświadczenie. Pan Ciemnoczołowski to jest były marszałek województwa lubuskiego. To jest były wiceprezes Funduszu Ochrony Środowiska, to jest również były burmistrz Kargowej, więc osoba, która od wielu, wielu lat pracuje w samorządach, ma to doświadczenie samorządowe, więc chciałbym, żeby z niego skorzystać. 6 000 zł to jest dużo z jednej strony, a z drugiej jego wynagrodzenie jest równoznaczne z takim samym, jakie dostaje pan Budziński jako nauczyciel w szkole. Czyli on zarabia jak nauczyciel w szkole. Więc jeżeli uważamy, że nauczyciel w szkole zarabia bardzo dużo, to ja się z tego cieszę, bo mam nadzieję, że jak nauczyciele będą prosić o podwyżki, to będziemy uważali, że to już nie, bo już zarabiają za dużo. Więc cóż, jeżeli chcemy zatrudniać dobrych ludzi, to powinniśmy im też płacić dobre pieniądze.
A ile prezydent ma doradców? To takie ciekawe pytanie. Też
jeszcze na pewno jest pan profesor Czesław Sękowski moim doradcą. Z tym, że to jest tak to się nazywa. To są osoby, które mają konkretne zadania do realizacji i za konkretne rzeczy odpowiadają i w konkretnych tematach się wypowiadają, w konkretnych tematach pracują i opracowują dla mnie różnego rodzaju analizy, bo wszystkim się wydaje, że to jest prezydent wszystko może zrobić sam bardzo często, a tak nie jest, ma zastępców. No okej, ale biorąc pod uwagę nawet to, połączyliśmy miasto z gminą, kiedyś był prezydent i wójt, już nie ma teraz, był zastępca wójta, nie ma, był skarbnik, w gminie nie ma, a ich obowiązki nie zniknęły, one są dalej realizowane. Ja biorąc pod uwagę ten typ rozumowania, o którym ktoś mówi, to powinienem powiedzieć tak, słuchajcie, jak nie ma wójta, to ja chcę zarabiać tyle, co zarabiał wójt i prezydent razem. No moje wynagrodzenie nie wzrosło aż o tyle, więc mówienie o tym, że ktoś będzie zarabiał 6 000 zł i to jest bardzo dużo, to informuję, to jest pensja nauczyciela w szkole. Tyle zarabia Budziński jako nauczyciel w szkole. Jeżeli uważamy, że nauczyciele w szkole zarabiają za dobrze...
Średnia pensja, ale to jest inny temat zupełnie. Bardzo wysoka pensja, jeśli to prawda.
Nie, to jest pensja jego jako nauczycielska. Jego jako nauczyciela. On nie jest dyrektorem w szkole, nie jest zastępcą dyrektora, jest po prostu nauczycielem w szkole. Ja myślę, że byśmy się zdziwili, gdybyśmy poprosili co niektórych, choć ja kiedyś prosiłem, do dzisiaj się ta moja prośba nie znalazła odzwierciedlenia, no bo właśnie związkowcy dość często jak się sprzeczają ze mną wysokość wynagrodzenia, prosiłem, słuchajcie, jak siedzimy na tej sali, to może zacznijmy pokazywać PIT-y, bo ja swój pokazuję. Mhm. On nie jest tajny, on jest dostępny, to zacznijcie wy mówić, ile zarabiacie. I kilkakrotnie prosiłem właśnie przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówię, niech pani pokaże mi swój PIT, ile pani zarabia, bo chciałbym wiedzieć. Myślę, że mieszkańcy też chcieliby wiedzieć, bo jeżeli mają być podwyżki, no to za które płacimy my wszyscy, to dobrze, żebyśmy znali stopień wynagradzania tych pracowników. To przyznam się szczerze, że to jest takie troszkę bez echa, bo jednak oni nie do końca chcą pokazywać. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że zarabiają tak mało. Podejrzewam, że jest jednak w drugą stronę, że zarabiają dość dobrze, więc myślę, że pensje nauczycielskie nie są już na etapie takim, że to jest 1000, 2000, 3000 zł. Myślę, że w część z nich
ma... Się pan narazi zaraz nauczycielom.
Ale dlaczego się narazi? Ja myślę, że nie ma co się oszukiwać. Trzeba powiedzieć głośno i tyle. No jeżeli my mamy w mieście nam 2000 nauczycieli, to chyba nie jest to...
Ale wśród słuchaczy na pewno są nauczyciele początkujący tak zwani, którzy jeszcze nie zrobili żadnych kolejnych awansów.
I tam są
naprawdę niskie.
Tam są cztery czy trzy stopnie awansu zawodowego. Tak. I niech mi pani wierzy, ja w urzędzie na pewno nie jestem w stanie zapłacić pracownikom takich pieniędzy, jak zarabiają nauczyciele. Wiem, ile zarabia ponad połowa z nich, bo znam te średnie, bo to jest taki dokument, który się wypełnia. Znam tą średnią i niech mi pani wierzy, nie mam żadnej jednostki innej, w której byłbym w stanie taką średnią dla ponad połowy pracowników uzyskać.
Będziemy jeszcze wracać do tematu pewnie zarobków nauczycieli prostu... przy okazji szkoły na Zastalowskim, bo to też karta nauczyciela i tak dalej.
Ja uważam, że oczywiście to nie jest też
wracimy
tak, że...
do tego, a musimy kończyć, panie prezydencie.
Właśnie, nie dość, że się spóźniłem, to jeszcze rozgadałem, a wszystko przez pieniądze, bo to
czas
tak...
Czas na minę, no właśnie, na pieniądze.
Jak dorwiemy tego, który je wymyślił, to wreszcie zrobimy z nim porządek, tak? Bo to przez to pewnie wszyscy mamy problem i gdzieś wszyscy uważają, że zarabiają za mało, a z drugiej strony, jak gdzieś się pojawia informacja, informacja, że ktoś będzie zarabiał jakiekolwiek pieniądze, to uważamy, że za dużo. No,
wie pani, słuchacze chcą wiedzieć dobrze, że pytają.
O doradców, ale ja nie uciekam od tego, i też, żeby pełna jasność, to tak. Kierownicy wydziałów, naczelnicy też zarabiają podobne pieniądze i to nie jest jakaś tam, że tak powiem, też ekstrawagancja, no bo myślę, że każdy z nas pracując, niech zapyta swojego szefa na końcu, ile ten szef zarabia i myślę, że, czy kierownik jego, i myślę, że to nie są już też takie stawki, że wszyscy pracują za 1600 zł. Ja pracowałem w Polmosie i nigdy nie uważałem, że w Polmosie zarabiało się źle.
Dziękuję, panie prezydencie, za udział
przekroczyłem limity czasowe.
W dzisiejszym programie Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był gościem audycji Prezydent na 96 FM. Dziękuję bardzo i słyszymy się już za tydzień.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent.